Banki nie kwapią się do przewalutowania kredytów finansowych. Na zachętę rząd może im zafundować wyższy podatek i nowe wagi ryzyka. Jak informuje Puls Biznesu, specjalny zespół, który powstał w ramach Komitetu Stabilności Finansowej, nie zamierza czekać z założonymi rękami, aż banki zabiorą się za rozwiązanie frankowego problemu. Do końca marca pokaże, w jaki sposób będzie motywował je do działania. O pomyśle po raz pierwszy oficjalnie mówi już fiskus. Rozważane są różne instrumenty oddziaływania na banki, między innymi odpowiednia modyfikacja współczynników ryzyka, a także stawki podatku bankowego dla aktywów walutowych, przyznaje Piotr Nowak, wiceminister finansów, za i przeciw. Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Podatek bankowy dla aktywów walutowych, by zachęcić banki do wycofania się z kredytów frankowych lub by skłonić je do przewalutowania tych, które są. Jak Państwo oceniają ten pomysł?
To znaczy, to ja się nie dziwię wcale bankom i trudno się dziwić bankom, że same nie kwapią się do ponoszenia kosztów, nie czując się winnymi tej sytuacji. Możemy
czy
to
koszty
różnie...
i tak, panie profesorze, ponoszą klienci banków?
Otóż to. Więc różne pomysły, żeby skłonić czy zmusić banki, no są w jakimś stopniu zrozumiałe, czy będą skuteczne, no to zobaczymy.
Na cały czas byłem przeciwny rozwiązaniom frankowym, które były proponowane, dlatego że za część polskiego społeczeństwa, którzy wzięli kredyty we frankach, w ten czas bardzo korzystnych kredytach, zyskiwali i nie oddawali, jak zyskiwali pieniądze z powrotem w wyższych podatkach czy w innych formie dla ogółu. I my wszyscy jako Polacy będziemy musieli płacić za tę grupę płacić, bo to wiadomo, że jak banki dostaną podatek, przerzucą to na konsumentów. Tak samo podatek bankowy, który banki dostają, no przerzuciły to już na konsumentów, na ludzi, którzy korzystają z banku. Więc to jest układ zamknięty.
Dokładnie taka jest sytuacja, że w gospodarce rynkowej po prostu powinni się układać klient banku razem z bankiem. W to nie powinno ingerować państwo, bo tak jak powiedział tu kolega Zdunek, to się zawsze kończy źle. Taki przykład mamy też w firmach ubezpieczeniowych, które zwiększone podatki zaczęli przekładać na klientów i mieliśmy galopujący wzrost OC przy ubezpieczeniu samochodów. Oczywiście tam jest problem złożony, bo to nie jest tylko wzrost podatku, ale również szereg spraw związanych z wyceną odszkodowań, brak uregulowań dotyczących zadośćuczynienia. Wiele, wiele jeszcze innych problemów. Jedno jest pewne. Zawsze tego typu sytuacje są przenoszone później na innych klientów banku. Dlatego też dajmy spokój już tym sprawom frankowym. Niech układa się klient z bankiem.
Nie wiem, bo to jednak jest problem. Panie prezesie, no klient z bankiem, tak, tylko żeby w miarę waga jednej i drugiej strony była w miarę równa, a jednak klient przychodzi z dużo słabszej pozycji w kontaktach z bankiem.
Znaczy, ja tutaj się zgadzam z moimi przedmówcami, no zawsze powtarzam, no te kredyty brali dorośli ludzie, tak? No muszą brać odpowiedzialność za swoje postępowanie, więc ja nie widzę specjalnych powodów, żeby ich jakoś szczególnie chronić, tak? Korzystali z tego, tak jak pan prezes powiedział, z niższych rat, z niższego oprocentowania. No teraz sytuacja się zmieniła, no. Tak to jest. Natomiast z tego wszystkiego wynika jeszcze jeden taki generalny wniosek, że wszelka interwencja rządu, państwa w relacje pomiędzy stronami jakichś tam rynkowych kontraktów kończy się bardzo często w sposób nieprzewidywalny, tak? Czyli efekty bywają zupełnie zaskakujące i to widzimy może nie po kredytach frankowych na razie, ale po wprowadzeniu podatku bankowego, gdzie nagle okazało się, że mimo deflacji, mimo spowolnienia gospodarczego, banki wykazały znacznie większe zyski niż przedtem, tak? No więc tego się, ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek się tego spodziewał na początku.
No chyba dlatego, że banki takie alarum tworzyły wokół
zawsze
całej
znajdzie
sprawy,
się
podatku.
Jakieś wyjście, tak, które jest trudno od początku przewidzieć, więc każdy rząd musi mieć świadomość tego, że podejmując ingerencję, nie może ocenić w sposób precyzyjny tego, co się stało.
Ale w tej całej dyskusji zapominamy o tym, że KNF wprowadził ograniczenie w kredytach frankowych. I od tego momentu tylko naprawdę ludzie o dosyć wysokich dochodach mogli brać tak te kredyty frankowe, więc ci ludzie, chronilibyśmy ludzi o wysokich dochodach, dopłacając do ich kredytów frankowych. Mój wiceprezes jest bardzo precyzyjnym człowiekiem z obsługi posprzedażnej. On sobie wyliczył, że pomimo tego, że ten frank jest w tej chwili tak drogi, on płaci w dalszym ciągu ratę porównywalną, w tym gdzie o kredyt złotówkowy, więc...
Pod warunkiem, że nie brał go wtedy, kiedy frank kosztował złoty 98.
No tak, ale to był bardzo krótki czas, bo niestety należy do tych pechowców, którzy ten co wziąłem, ten...
Był krótki czas i niesamowity boom na to, żeby kupować mieszkania, żeby...
Z drugiej strony mamy
pracowników banków, którzy twierdzili, pan nie może wziąć kredytów w złotych, proszę bardzo, ale we franku już tak.
Oczywiście, bo to jest prosty przelicznik, bo kredyty frankowe były wiele tańsze, więc jakby była większa dostępność tego kredytu dla ludzi, bo musimy mieć zawaną zdolność kredytową, tak? Ta zdolność kredytowa dla tych ludzi była o wiele wyższa niż dla tych złotych, bo kredyty po prostu były niższe, były tańsze. I ci ludzie korzystali z tańszych kredytów, brali tańsze kredyty. Każdy, ktokolwiek zdaje sobie sprawę z ruchów walutowych, musi wiedzieć, że to jest tańsza, może być waluta droższa. Wszyscy eksperci, ponieśli wszystkich ekspertów naszych, którzy w ten czas mówili nam, tłumaczyli nam, że będzie frank, nawet do półtora do tego dojdzie. Tych powinniśmy wszystkich wziąć, pociągnąć do konsekwencji, bo oni dokonali oszustwa.
Do odpowiedzialności.
To są akurat pan Petru, pan Rybiński, znajdziemy? Którzy w dalszym ciągu funkcjonują, w dalszym ciągu są ekspertami i mówią teraz zupełnie inaczej, jak mówili kiedyś.
No pewnie tak, a nawet jak im się przypomina, to dalej nie pamiętają. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 16 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek.
I wiceprezes Rzemiosła Gdańskiego.
Gratulujemy. Będę przypominała. Rekordowa kara w historii działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka PGT, znana pod nazwą Telefonia Polska Razem, ma zapłacić prawie 2 miliony złotych kary za wprowadzanie w błąd konsumentów. Firma w rozmowach telefonicznych z klientami podawała się za innych operatorów, oferowała zmianę warunków dotychczasowej umowy, celowała głównie w osoby starsze. Najwyższy wymiar kary stosowany przez UOKiK to 10% rocznego obrotu danej firmy i w przypadku Telefonii Polskiej Razem to kwota właśnie prawie 2 milionów złotych. No i teraz fragment prawdziwej rozmowy pracownika tej firmy z potencjalnym klientem, znaczy potencjalnym prawdziwym klientem. A co to za firma? Do mnie dzwoni, pyta klient. Biuro Obsługi Klientów Orange. Bo ja do Netti należę, proszę panie, odpowiada klient. No dobrze, to jest dla klientów Netti, jak najbardziej. I druga rozmowa. Bardzo mi miło, ja kontaktuję się, ponieważ od następnego miesiąca następuje zmiana opłaty za abonament telefoniczny, stacjonarny. Dlatego też kontaktuję się w celu weryfikacji danych teleadresowych do obniżki. Tak, odpowiada klient, ale ja proszę pana, dopiero umowę zawarłam w Netti. Ja mam umowę na 2 lata, także nie będę jej zrywać. Ja kontaktuję się do klientów Netti. Ja nie wiem czemu, nie rozumiem o czym pani. Czyli to jest pan z Netti, tak? Pyta znowuż klient. Tak, przepraszam, odpowiada klientka. Myślałam, że to telekomunikacja. No i dochodzi do zmiany warunków umowy i okazuje się, że nie tylko umowy, ale też teleoperatora.
Jeżeli chodzi o procent, to jest chyba maksymalna kara, jaką nałożył UOKiK. Pamiętam, że pani minister Strzyżyńska kiedyś nałożyła karę chyba na Orange, to jest jeszcze telekomunikacja, chyba 5 milionów złotych, czy nawet więcej 5 milionów złotych, więc była suma kara była wiele wyższa. Mikołaj Stanisław w tej całej sytuacji
no tak, jedno. Ale to nie było wtedy 10% rocznego obrotu,
ale kwotowo było wiele wyższa kara.
W cyfrach bezwzględnych to nie jest jak na firmy telekomunikacyjne duża kwota, bo 2 miliony złotych w firmie telekomunikacyjnej, a to jest 10% obrotów, to znaczy to jest mała, niszowa firma telekomunikacyjna, która po prostu oparła swoją działalność na zwykłym oszustwie rynkowym, które powinno być nie tylko ścigane karą finansową przez UOKiK, ale również przez prokuratora, bo to jest świadome wprowadzanie w błąd, wyłudzanie. Jest to zwykłe paragrafy z kodeksu karnego.
Jest to zwykłe złodziejstwo, ale nigdzie nie przeczytałem, żeby prokuratura się tą sprawą zajmowała, bo pozwoliłem sobie, tutaj zacząłem przejrzeć ten parę tytułów na temat tej firmy. Jestem zaskoczony, no to mówimy o aferze Amber Gold, że nikt się nie zajął. No i chyba, że nikt nie z żadnym wnioskiem wyciągnął, to już dawno.
Ale to nie jedyna taka firma. Jest wiele, sama jestem wyręczona jedną, która podaje się
ja rozumiem, ubezpieczyciela. Ale idę o każdy zakład, że ta firma nie zapłaci ani złotówki, bo ta firma nic nie posiada, tylko posiada jakieś wynajęte biura, komputery, nic poza tym. I jeżeli ta kara się uprawomocni, to po prostu firma przestanie istnieć i otworzą inne firmy pod nazwą wspólnie, czy jakieś inne, będą dalej działali. Także te osoby, po prostu tacy przedsiębiorcy powinni być eliminowani z rynku, bo psują nam opinię tylko.
Mm-hmm. Tak jest i to jest mała firma. Oczywiście indywidualnych szkód pewnie ludziom narobiła, no ale faktycznie, no, jeżeli firma telekomunikacyjna ma 20 milionów obrotu rocznie, no to jest maleńka. To jest maleńka, no więc skala... Znaczy ja bym chciał doczekać takiego momentu, kiedy urząd zabierze się za tych wielkich operatorów, którzy może nie stosują takich prymitywnych chwytów, ale często wprowadzają w błąd, stosując bardzo skomplikowane klauzule w umowach i wielu ludzi się w tym nie orientuje i podpisuje to. I to jest problem. To jest problem generalny. Można powiedzieć, no jeżeli ktoś godzi się na podpisanie umowy przez telefon, to też jest sporo jego winy, ale ja rozumiem, że oni dzwonili do wielu ludzi. Pewnie większość się nie dała nabrać, ale część...
A nieraz przesyłają niestety umowę podpisaną w sytuacji, kiedy dana osoba się nie zgadza, co też
zgadza
mam
się.
W rodzinie
też.
Taki przykład.
Tak, zgadza się. No to są, ale tu się zgadzam też z moimi przedmówcami, że to powinno być karane nie tylko w ten sposób, nie tylko przez akurat ten urząd, ale przede wszystkim...
Czyli prokuratura z urzędu powinna się wziąć za takie firmy?
No, oczywiście, że tak.
Bo często rozumiem, że taki starszy emeryt nie pójdzie zgłosić do prokuratury, bo się martwi, że to pociąga za sobą konsekwencje, że będzie musiał chodzić, składać jakieś zeznania, on nie ma na to czasu, ani zdrowia.
Ale skoro UOKiK przeprowadził całe dochodzenie, całe śledztwo przeprowadził, to tak samo jak w aferze Amber Gold, złożył jednak, KNF złożył do informacji do prokuratury, tylko gdzieś tam utknęła po drodze, tak samo UOKiK powinien złożyć informację do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez firmy i taka osoba, która robi takie rzeczy, powinna tylko dostać karę, na przykład powinien dostać jeszcze dodatkowo, jeśli wprowadzić, to było przed wojną, zakaz prezydencji gospodarczej przez 10 lat, czy przez ileś. A nie, on zapłaci karę jakoś kilka tysięcy złotych, czy kilkanaście i otwiera następną firmę i znowu działa, i znowu ludzie szukują. To jest jakieś też nieporozumienie.
No, telekomy to jest jeden problem, drugi to nawet nasza Energa miała problem z operatorami, którzy się podawali za energę i się okazywało, że umowy były zupełnie dotyczyły czegoś innego.
No i tu Energa powinna w sposób konsekwentny udowodnić parę takich przypadków i skierować sprawę do prokuratury. Trzeba bezwzględnie tępić jak chwasty, wyrywać tego typu
przykłady. To psuje całą gospodarkę.
To później i opinia, i gospodarka, i to wszystko cierpi.
A jak zmusić takiego przedsiębiorcę, który kontaktuje się z nami telefonicznie, przedstawia jakąś ofertę, jak go zmusić do tego, żeby przysłał nam tę ofertę, bądź mailem, bądź w formie dokumentu wydrukowanego, bo teoretycznie przepisy są, które pozwalają, jeśli klient ma potrzebę zobaczenia na własne oczy tego, co mu proponują, to ten przedsiębiorca powinien mu ofertę przysłać, ale nie przysyłają.
Ja mam, pani redaktor, bardzo często Bardzo często. No w tygodniu to czasami dwie, trzy oferty, dzwonią różne banki i proponują różne obligacje, akcje, różne produkty bankowe. I moja jest krótka rozmowa. Ja mówię, przepraszam panią bardzo serdecznie, ale mam prośbę. Mój e-mail jest taki i taki, proszę wszystko ale ja nie proszę panią. Proszę przesłać, jak ja otrzymam, przeczytam, jeżeli będę zainteresowany, odzwonię. Do widzenia. Bardzo było mi miło, że pani
tak
się...
Jest, ja robię tak samo i z reguły to się kończy niczym.
Tak, ale, i z reguły niczym.
Ale powinniśmy edukować polskie społeczeństwo, by wiedzieli, że jeżeli ktoś nie przysyła nam na papierów, no to coś jest nie tak, tak. No, jasno to było być po społeczeństwu przekazane, ale po prostu, ja czasami prowadzę wykłady w szkołach, nikt nie uczy tych dzieci zaradności życiowej, nikt nie uczy ich podstawy przepisów, powinni postępować, uczymy ich różnych rzeczy, ale nie uczymy ich rzeczy, które dotyczą życia, tak. Mówimy, że w Polsce każdy jest świadomy obowiązków prawa, tylko gdzie te prawo uczą? Ja nie pamiętam, skończyłem studia, nie pamiętam, że mi tych praw uczyli.
Ale tak, i już nie takich sytuacji, jak mamy przy okazji różnych sprzedawców, którzy oferują nam różne produkty przez telefon. No mnie dręczy firma, która twierdzi, że się nazywa Life Insurance. Nie jestem w stanie, do dzisiaj nie znalazłam żadnej siedziby tej firmy, ani nazwisk, które konsekwentnie spisuje osób, które ze mną rozmawiają, ale jest jeden problem, bo ta firma... podaje moje dane, wie, jakie mam ubezpieczenia i inne rzeczy, ma dostęp do informacji, których nigdy nikomu nie udzielałam i to mnie w tej sprawie przeraża. Co w takiej sytuacji robić?
No to jest też problem w naszym kraju udostępniania informacji, w sumie informacji niejawnych, osobistych. Ja też niestety, pani redaktor, mógłbym powiedzieć, że też dzwonią różni oferenci i on mi mówi, pańska żona ma na imię tak, a pan urodzony, a skąd pani to ma, ja się pytam. A my dostajemy takie, skąd pani dostaje? Pstynk, wyłącza się. No,
I to jest
najlepiej jest zaprzeczać wtedy, tak?
Tak. Ja mówię,
wyprzeć się własnej żony i wtedy...
I pan profesor tutaj świetną radę dla słuchaczy. Mówią tak, pańska żona ma na imię Władysława. Nie, moja to Kazia. To no, ma pan złe dane. To przepraszam.
To nie aktualna żona. Tak?
Nie jest pan na bieżąco.
Do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, profesor Piotr Dominiak, ekonomista Politechnika Gdańska, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek i wiceprezes organizacji
Izby
Rzemieślniczej Gdańsk.
To u profesora Dominiaka trzeba dodać też prorektor Politechniki Gdańskiej.
Oj, ale muszę się
ja
bardzo
jako
poprawić.
Jestem zapraszany.
Jeszcze kilka słów od słuchaczy. 11 lat temu brałem kredyt i pani w banku mi powiedziała, że jak wezmę we frankach, to on jest teraz super opłacalny, ale co będzie za kilka lat nie wiadomo, a polska waluta jest stabilna i może iść tylko w dół. Tak się stało, teraz się cieszą teraz frankowicze płaczą, a co mają powiedzieć inni, którzy mają pożyczone franki i wcale się, a ja się nie martwię i do przodu. Zgłosiłem energetyczne Amber Gold na policję i nic. Podszywanie się pod energę i wysyłanie fałszywych faktur do zapłaty do miliona klientów. To z kolei napisał do nas inny słuchacz. I jeszcze pan Wojtek, chwileczkę. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego bank sprzedaje mi ubezpieczenie przy okazji kredytu. Ubezpieczenie, z którego nie mogę zrezygnować. To były opinie słuchaczy.
Ja bym to mógł temu panu wytłumaczyć, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo bym stracił dużo wpływów do mojej firmy też.
Ale w ogóle dziwne teraz rzeczy się dzieją. Ja kupowałem na stoisku AGD w jednej z dużych naszych galerii i pani mi zaczęła wciskać, i to tak powiem na siłę, żebym ja wykupił ekstra ubezpieczenie na tą maszynę, co ja kupuję.
I bo ona... maszyna na pewno za 2 lata się zepsuje i wtedy pan dostanie nową.
I to nie była mała suma, bo urządzenie było gdzieś, ja nie wiem, tam chyba 3,5 tysiąca, a to ubezpieczenie kilkaset złotych.
Tak, mój syn ten miał taką samą sytuację, ale udało mu się to odmówić, tak?
Nie, i też.
Tak, chociaż w pierwszej chwili zapłacił.
No, sklepy
tak,
mają prowizję, tak, sporo od ubezpieczycieli.
Ja rozumiem, ja sprzedałem samochody wczoraj też różne produkty finansowe i po prostu te produkty finansowe, które sprzedajemy ekstra, te wszystkie ubezpieczenia, są po prostu dla nas wysokomarżowe. My zarabiamy, szczerze mówiąc, więcej na tych wszystkich produktach, które sprzedajemy klientom niż na samochodach. Jeżeli ja komuś tłumaczę, że mam na samochodzie takim jak Dacia 1000 zł marży, to się wszyscy sobie śmieją, że to jest nieprawda. No ale tak jest fakt. No. Mój pracownik ma cel na Renówce 1500 zł marży, bo osiągnął, jest od tego już specjalnie profitowany. Ale za to zarabiamy naprawdę na ubezpieczeniach, na kredytach, na leasingach, na wszystkich innych. Dlatego nie będę temu panu tłumaczył, dlaczego musi płacić to dodatkowe ubezpieczenie, przestał zarabiać.
No, ale może zrezygnować na szczęście z kredytu. Oczywiście, i może spróbuje gdzieś w innym banku. 500 plusy dla przedsiębiorców będą mogli wrzucić w koszty zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 do 100 tysięcy złotych. Taką możliwość daje przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, mówi wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Celem inicjatywy jest wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi inwestycyjnej, czyli rozszerzenie zakresu jednorazowej amortyzacji środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia. To zadziała proinwestycyjnie.
To jest malutki krok, przepraszam, do przodu.
To jest żaden krok do przodu, to jest krok do tyłu, dlatego że w Polsce mam około 1 000 000 firm, które jest firmami 1- lub 2-osobowymi. Na 1 300 000 firm. Te firmy muszą kupić minimum za 10 tysięcy złotych, więc a do tej pory mogli sobie wszystko wrzucać w koszty, więc te 1 000 000 firm praktycznie eliminujemy. Średnie firmy 100 tysięcy złotych, też nie duża kwota, bo ja tutaj pytam się mojej księgowej, ile my kupujemy. No same komputery mamy ze 120, przeciętny komputer kosztuje około 3,5 tysiąca złotych, bo tak się to wszystko kształtowało. Więc same komputerów musimy za 100 tysięcy rocznie wymienić. A gdzie reszta urządzeń? Duże firmy się eliminuje, bo jest górna granica 100 tysięcy złotych. Także eliminuje się praktycznie, zostawia się bardzo grono firm, które mogą sobie w tej chwili odpis zrobić. Także jest to przedstawienie czegoś niekorzystnego, jako czegoś korzystne. I do tej pory małe firmy mogły korzystać z pomocy de minimis. Też się pytałem, czy pisały, to są skomplikowane papiery. Nie, no większość korzysta z biur rachunkowych, więc to jest sztampowa praca, która się wypełniało, tylko papiery wysyłało i można było tę amortyzację odliczyć sobie od zera, tak? Więc jeżeli w sumie to wszystko policzymy, no to raczej chyba wyjdzie, że to jest niekorzystne niż korzystne.
No ja byłem zdania, że to jednak jest jakiś malutki kroczek do przodu. Są to próby podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju. Jest to jakiś tam pomysł, żeby te firmy właśnie, o których wspomniałeś, te firmy średnie, które mają takie zakupy w skali roku gdzieś rzędu 100 tysięcy złotych, żeby oni mogli jednorazowo zamortyzować te urządzenia, czyli wrzucić w koszty uzasadnione, od razu, jednorazowo. Malutki kroczek, moim zdaniem, dla gospodarki nieznaczący.
Gdyby nie było tej dolnej granicy 10 tysięcy złotych, to się zgadzam, to byłby krok do przodu. Ale jeżeli wprowadzamy 10 tysięcy złotych, eliminujemy całe grono prawie 1 000 000 małych firm.
Dlatego ta propozycja jest dopiero w konsultacjach. To ma wejść najwcześniej dopiero w 2 kwartale i dlatego nasza organizacja pracodawców Pomorza wpiszemy w ramach tych konsultacji to, o czym mówi tutaj prezes Dunek, żeby to obowiązywało nie od 10, a od 0. Czy będzie uwzględnione? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli jest dyskusja na ten temat, to trzeba się do takiej dyskusji włączyć, bo każdy, nawet malutka inicjatywa, może coś tam popychać do przodu. Jest to mały elemencik, niewiele znaczący dla ogółu gospodarki, ale uważam, że takie próby trzeba podejmować i trzeba brać udział w rozmowach, dyskusjach i proponować modyfikację tego pomysłu, tym bardziej, że to jest dopiero projekt.
Obydwie jesteśmy członkami Rady Dialogu Społecznego, my te tematy poruszamy. No, na pewno poruszymy ten wnioskiem, żeby jednak te 10 tysięcy złotych nie wchodziło, żeby można było to odpisywać od zera. I to ten czas to będzie naprawdę duży krok, szczególnie dla tych małych, mniej zamożnych firm.
Samochodów nie będzie można wliczać w koszty.
Samochody mają inne amortyzacje zupełnie. Tak. Można jednorazowo do 100 tysięcy wrzucać w amortyzację, więc są inne przepisy w ogóle bez samochodu.
To nie dotyczy samochodów i nieruchomości. Mhm. I uważam, to słuszne, akurat to jest słuszne.
Znaczy, intencje pewnie są słuszne, żeby pobudzić inwestycje, natomiast tak naprawdę, jak poznamy szczegóły, to będziemy mogli, bo wątpliwości, które pan prezes Dunek zgłosił, są poważne i trzeba to po prostu tak rozwiązać, żeby faktycznie jakiś sens dla przedsiębiorców te rozwiązania miały. No na razie mało wiemy na ten temat.
Tak, bo to jest w fazie dyskusji, to było hasło rzucone przez panią wiceminister po prostu.
Oj, słuchacze nam się rozpisali a propos poprzednich tematów. Banki i kredyty to zło. W zeszłym roku brałem 3000 kredytu. Pani dała mi dokumenty i bez wyjaśnienia je podpisałem. Po przyjściu do domu przeanalizowałem. Muszę oddać 9000 więcej. Umowa była podpisana w ciągu niecałych 5 minut i bez wyjaśnień banku. No to tutaj troszkę sobie pan krzywdę sam zrobił.
Ja myślę, że pan nie brał w banku, tylko brał w jakiejś firmie pożyczkowej, bo bank ma ograniczenia i nie może ten kredyt rosnąć tyle. Maksymalny chyba jest w tej chwili 3-4-krotność podstawowej stopy procentowej, więc musiał brać firmę pożyczkową na 100%, to nie jest bank.
Albo z jakimiś dodatkowymi właśnie ubezpieczeniami.
No i trzeba czytać umowy. No,
pan czytał umowę po dojściu do domu, powinien wziąć umowę najpierw do domu, czytać, potem podpisać.
Przez te nękanie mnie telefonami z różnymi propozycjami zlikwidowałam telefon stacjonarny, napisała pani Renata. I jeszcze do pana prezesa Zdunka. Panie Zdunek, ja wiem, jak to działa. Chodzi mi o zasadę. Ja nie chcę na przykład ubezpieczenia. Jestem ubezpieczony prywatnie. Dlaczego wciska mi się na siłę coś, czego nie potrzebuję? Serdecznie pozdrawiam, napisał pan Wojtek. Zmieniamy temat, świat się kończy, ludzie nie chcą pracować w urzędach. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu praca w urzędzie może nie zapewniała emocji i wielkich pieniędzy, za to była pewna i nie wiązała się z korporacyjną presją. Przed chętnymi trudno się było opędzić, jak wspominają te czasy kierownicy urzędów. Było po kilkadziesiąt osób chętnych, nawet 80 na jedno miejsce. Dziś z kolei płace wyraźnie wzrosły, urzędy już nie przebierają, tylko kandydatów zaczyna brakować. Co się stało?
Aż tak źle nie jest, to po pierwsze. Po drugie jest kwestia, w jakim urzędzie, bo jeżeli w urzędzie naszym miejskim to średnia płaca brutto jest 2900, ale w urzędzie marszałkowskim 4200.
To już nie jest wiadomo.
Ale powiem tak, oczywiście zawsze praca w urzędzie była postrzegana jako praca stabilna, gwarantująca określone normy, przestrzeganie pewnych zasad.
I tak dalej.
W każdym razie na pewno ona w tej hierarchii jakby jakości pracy stała stosunkowo wysoko, bo wiadomo, że korporacja to się kojarzy z takim wyścigiem szczurów, pracą do wieczora.
Presją dużą.
Presją taką i tak dalej. Powiem tak, w ogóle rynek pracy ma olbrzymie ostatnio zawirowania. Musimy wziąć pod uwagę, że w latach 2015-2020 ubędzie z rynku pracy w Polsce 1,5 miliona osób. Co miesiąc na Pomorzu odchodzi na emeryturę 1000 osób. Ileś osób odeszło w wyniku 500+, szczególnie kobiet ubyło z rynku pracy.
Tak, bo zarabiały mniej, panie prezesie.
Zgoda,
to jest też kwestia
zgoda, ale ja nie mówię, czy racja, czy nie racja. Ja mówię fakty, że ubyły z rynku pracy. Jeżeli
ale też
ja
miarodajnych danych nie mamy w tej materii. Tylko mówimy,
ale
my
to, jak to się mówi, na własnych plecach odczuwamy, bo wiemy, jaka jest presja.
Dlatego
jakie
poczekamy
są
na miarodajne dane, jak to naprawdę wygląda.
Ale panie redaktor, tu nie ma co czekać na
tylko
miarodajne dane,
tylko
za podejmować działania, dlatego że w każdej firmie już są sygnały, że w określonych firmach, branżach, zawodach zaczyna brakować ludzi. Trochę muszę powiedzieć też, z takim strachem czekamy na jesień, kiedy kilkaset tysięcy osób zniknie z rynku pracy w wyniku skrócenia okresu tego przejścia na emeryturę. Powiem tak, dzisiaj zaczynamy zaspokajać się i uzupełniać te braki ludźmi z Ukrainy. Coraz więcej napływ jest rok 2016 do 2014. To jest 10-krotny wzrost składanych oświadczeń na podjęcie pracy w Polsce. Co trzeci Ukrainiec chciałby pracować w Polsce.
60 tysięcy pracowników
oni,
brakuje na
oni Pomorzu. Dzisiaj uzupełniają rynek pracy ci pracownicy z Ukrainy, ale też się obawiamy, bo jeżeli Unia Europejska do czego się szykuje, zniesie dla nich wizy, to wiadomo, że oni popłyną dalej. Nie zostaną w Polsce, tylko będą szukali sobie pracy w innych krajach. Także reasumując, sytuacja na rynku pracy jest poważna. Mamy niedobory ludzi w przedsiębiorstwach, szczególnie produkcyjnych. Stąd następuje powolny, myślałem, że będzie większy, ale jednak bardzo powolny wzrost płac. I nie ma się co dziwić, że będzie odpływ i z urzędów, i innych instytucji, które oferują płace niższe niż w gospodarce.
Ale to jest, ja wielokrotnie z pierwszego dyskutowałem się na temat pozwoleń właśnie pracy dla pracowników z Ukrainy, dlatego że są bardzo olbrzymie kolejki. Trwa około w tej chwili 9 miesięcy na takiego pozwolenia, ma 30 dni. I dodatkowo sobie urząd chciał zatrudnić, ale no płaca, które zaoferował, to jest naprawdę na poziomie niskim. Więc ja to proponowałem w ramach takiego żartu, żeby być może zatrudnili ludzi z Ukrainy na te stanowiska. Być może się zgodzą takie warunki. Problem jest to, że jest bardzo duży nacisk na płace i odczuwamy to jako przedsiębiorcy bardzo mocno. W tej chwili nawet na najprostszych stanowiskach dla kobiet płaca poniżej 2000 zł jest akceptowalna.
Co to znaczy, panie prezesie, że dla kobiet? Kobieta to gorszy pracownik?
Nie, to jest taki sam pracownik, ale czasami wykonuje prostsze czynności.
A dlaczego prostsze czynności?
Ale u mnie, niech pani uwierzy...
A może powinny nieprostsze?
Niech pani uwierzy, że u mnie kobiety też bardzo dobrze zarabiają i moja szansa awansować im, może być recepcjonistką, a może przejść na stanowisko obok, załatwiać te kredyty i zarabiać też bardzo dobrze. Nie jest tak źle z kobietami, mają wszędzie prawa, nawet twierdzę, że mają za duże prawa w stosunku do mężczyzn. Dbam o te kobiety naprawdę bardzo.
Jakaś rewolucja w tym radiu.
Nie. To jest w porządku, ale jest bardzo duży nacisk na płace. W tej chwili nie ma pracowników. Naprawdę bardzo gwałtownie podwyższamy te płace, ale ja twierdzę, że głównym hamulcowym to jest państwo w stosunku do płac, dlatego że we wszystkich instytucjach państwowych płace są bardzo niskie, raz. Drugie, państwo ma główne pieniądze na przetargi.
Jak bardzo niskie? Urząd Marszałkowski, tak? 4200 brutto.
No to jest 3000 netto.
A Mazowiecki, Wojewódzki 2900.
Ja rozumiem, ale to nie jest nawet...
Mamy lepiej niż na Mazowszu.
3000 złotych netto dla wykwalifikowanego pracownika, no to w tych czasach nie jest jakaś zbyt wysoka płaca, żeby on tam sobie buty zdziera po tych korytarzach. I dlatego jakość też być może pracowników się będzie obniżała w tych urzędach coraz bardziej. Płace idą w górę, będą szły w górę, ja jestem za tym, żeby szły w górę, ale państwo też musi odblokować, państwo jedynym przetargiem, elementem przetargów prawie w 100% jest cena, tak? W tej chwili właśnie na ten dialog, jak dyskutowali, kolega, który pracuje w Kańskiej, mówi, no tak, zmienili w tej chwili warunki, że nie cena, 20% gwarancja, 20% termin, gwarancja z góry ustalona, termin z góry ustalony, czyli co? Zostaje 60% cena. I państwo duszą cenami, duszy też płacę, także niech państwo troszkę nam rozluźni skarbonkę, to my wstecznie to będziemy mogli ludziom więcej zapłacić.
Mhm. Znaczy, ja tylko trochę chciałem nie tyle może zaprotestować, ale zwrócić uwagę na to, co tutaj panowie przed chwilą mówili, że sytuacja na rynku pracy jest trudna, że jest niedobra. No przepraszam bardzo, to z punktu widzenia przedsiębiorcy, czy no pracodawcy, właśnie. Tak? Bo nie mówiliście tak, kiedy bezrobocie było wysokie, tak? I była trudna sytuacja dla znacznej większej części ludzi, tak?
Zawsze sytuacja jest,
zawsze dla
godzinę.
Kogoś jest trudna, tak? No. Rzadko się zdarza, żeby rynek pracy był w równowadze, tak? To naprawdę wyjątkowe sytuacje. Natomiast skutków takiej sytuacji, jaką w tej chwili mamy i będziemy mieli, co do tego nie ma wątpliwości, tak? Bo tutaj pan prezydent Conowiecki mówił, że no, demografia jest demografią, tego się nie przeskoczy po prostu, tak? Plus jeszcze jakieś dodatkowe ruchy ze strony państwa, które tą sytuację jeszcze bardziej komplikują. Ja mam nadzieję, znaczy tak, gdybyśmy tak teoretycznie się zastanawiali, to taka sytuacja powinna wymusić na przedsiębiorcach znacznie większą innowacyjność. Bo skoro praca będzie droższa, skoro praca będzie trudniej dostępna, no to pozostaje kapitał, pozostaje inwestowanie w wyższą wydajność pracy. Ja jestem bardzo ciekawy, czy tak się stanie.
A tak musi się stać, ale to nie
teoretycznie
ma wyjścia.
Tak,
we wszystkich gospodarkach tak zawsze było. Kiedy już przedsiębiorcy byli dociśnięci do ściany, zwykle kierowali
tak
swoje zainteresowanie w kierunku działań innowacyjnych.
Tak jest i mam nadzieję, że tak będzie, ale pewności to ja takiej nie mam.
A nigdy
tak?
Nie.
Nie, no na pewno pracujemy na organizacji pracy, że to nie ma wątpliwości na tym, żeby wszystko funkcjonowało lepiej, dlatego że no musimy sobie dać radę w tych nowych warunkach i jeżeli będziemy stali w miejscu, to po prostu się będziemy cofać do tyłu. Także naprawdę przedsiębiorcy polscy są bardzo elastyczni. Ja mam kiedyś wiceprezydenta Renault u siebie na cały świat i ona akurat Renault miała zrobić wielki skok w sprzedaży samochodów i a czy my sobie z tym poradzimy? Ja mówię, pani prezydent, my sobie radzimy ze spadkami po 30-40% w skraju roku, sobie poradzimy ze wzrostem 30-40% w skraju roku, więc naprawdę polscy przedsiębiorcy są bardzo, bardzo elastyczni. Radzą sobie w tych trudnych czasach, gdzie polskie sejmy się licytują, który wydał więcej ustaw i który więcej tych ustaw zrobił lepszych czy gorszych. No nie można wydawać masowo ustaw, kiedy będą dobre ustawy. Naprawdę.
Znaczy, polscy przedsiębiorcy są rzeczywiście bardzo zaradni, ale bardzo też racjonalni i dlatego dopóki ich bieda nie przyciśnie, to inwestować w innowacje nie będą, tak? I teraz dopiero może właśnie presja rynku pracy to trochę zmieni.
Ja myślę, że na pewno zmieni. Głównie dyskusje idą w tym kierunku, ponieważ rozwój każda firma musi planować, każda chce się rozwijać, każda chce więcej zarabiać.
Nie każda chce się rozwijać i nie każda chce więcej zarabiać. Większość chce przeżyć po prostu.
Ja myślę, że pan rektor ma tutaj takie skrzywienie naukowe. Mnie się wydaje, że to, co powiedział raczej prezes Dunek, z samego charakteru, z bycia przedsiębiorcą, bycia liderem, to już to jego motywuje do tego typu działań prorozwojowych. My wierzymy tutaj z prezesem Dunkiem, wierzymy w naszych przedsiębiorców, wierzymy w naszych liderów, wierzymy w polskie przedsiębiorstwa, które udowodniły w ciągu ostatnich 20 lat, że potrafią ciągle iść do przodu, zmieniać się, w każdej sytuacji nawet zaskakujących się dostosowywać i teraz też przyjmujemy, jak to się mówi, na klatę tą sytuację demograficzną związaną z brakiem ludzi na rynku pracy i na pewno podejmiemy działania innowacyjne nie tylko w zakresie techniki, ale również w zakresie organizacji i innych działań. Taka jest natura przedsiębiorcy, panie profesorze.
I prawdziwego, a większość przedsiębiorców po prostu chce żyć spokojnie, tak?
Wiara
to jest wielka siła napędowa w polityce, natomiast jeszcze nie słyszałem, żeby wiara napędziła gospodarkę.
Ja się też nie zgodzę.
Można się nie zgadzać, ale trudno. Jeżeli panowie jesteście realistami, to proponuję zajrzeć do jakichkolwiek badań na ten temat.
Już odpowiadam. Panie profesorze, a dlaczego się robi badania tak zwanych nastrojów wśród przedsiębiorców? Bo bardzo często przedsiębiorca, w większości, jak pan to mówi, przedsiębiorców, nie biorą często pod uwagę różnego rodzaju tabelek, wykresów, tylko nastroje, wiara. Jeżeli w środowisku jest wiara, że będzie, jest dobra perspektywa, że zarobimy, że będą określone warunki rozwojowe, to wiara ich napędza.
Czy ja jestem nie tak głęboko wierzący, jak pan prezydent.
Nie trzeba być wierzący. Często nastroje w środowisku gospodarczym decydują o podejmowanych decyzjach.
Nastroje, tak, ale nie wiara.
No to przyjmijmy, zastąpmy słowo wiara.
Jedno ostatnie zdanie dla prezesa Zdunka.
Panie profesorze, to jak chcesz zacząć z Politechniki Gdańskiej, tylko tam kiedyś większy optymizm panował na tej Politechnice, być może. Rynek nie znosi pustki, tak? Jeżeli tak jak pan rektor twierdzi, są ludzie, którzy się nie rozwijają, nie pracują, oni po prostu zostaną przejęci przez tych, którym się chce pracować i rozwijać, tak? Ja tylko podam w swoim przykładzie, było 5 dealerów Renault, którym nie do końca być może się chciało pracować, bardziej korzystali właśnie z życia niż ja i w tej chwili jest jeden dealer Renault.
I na tym zakończymy. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, profesor Piotr Dominiak, ekonomista, dziękuję, Politechnika Gdańska, prorektor uczelni, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek, wiceprezes Gdańskiej Izby Rzemieślniczej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo za miłą rozmowę.
Dziękujemy.